To nie jest wesoła książka.
Ja żałuję, że nie powiedziałam jednej rzeczy. Więc mamy tam morderstwo.
O nie wiemy, czy to jest morderstwo.
Ktoś w kogoś rzucił psem.
Tutaj przeszarżowała Meghan Doran.
Ja czytałam inną książkę. Drodzy słuchacze, bardzo nam miło, że słuchacie kolejnego odcinka Radia Proza, Bełkot Literacki. Dzisiaj będziecie mieli okazję posłuchać Emilii Konwerskiej.
Cześć.
Waldka Mazura.
Cześć.
I Agaty Matkowskiej, bardzo mi miło. To ja. Realizuję nas standardowo Piciu. Jesteśmy w klubie Proza we Wrocławiu i będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Meghan Nolan, która już lada moment się ukaże, albo już się nawet ukazała.
Dokładnie dziś ma swoją premierę.
Zwykłe ludzkie ułomności.
W dniu, kiedy nagrywamy podcast, czyli parę dni przed jego publikacją pewnie.
Czyli 28 lutego 2024 roku.
Tak, ale zanim przejdziemy do książki, to standardowo opowiemy wam o tym, co aktualnie czytamy. Może was natchniemy, może coś polecimy, a może odradzimy. Co czytacie teraz?
Emilia pokazuje palcem, żebym ja zaczął. Więc ja wróciłem z uwagi na to, że w przyszłym tygodniu, 7 marca, wspólnie z Kinem Nowe Horyzonty jako Wrocławski Dom Literatury organizujemy pokaz drugiej części Dune połączony z dyskusją o ekranizacji. Więc siłą rzeczy musiałem sobie tę książkę odświeżyć i po latach do niej wróciłem. Jest to ciekawa, zaskakująca lektura, myślę, kiedy drugi raz się to czyta. Czytałem też to w wieku takim nastoletnim, więc pewne rzeczy zupełnie inaczej odbierałem. Byłem trochę sceptycznie nastawiony kiedyś do Dune. Z jakichś powodów ta książka mi tak bardzo nie podeszła, nie była takim arcydziełem, nie wydawała mi się takim arcydziełem.
Teraz się wydaje arcydziełem?
Nie wiem, czy słowo arcydzieło nadal jest właściwe, ale wydaje mi się bardziej interesująca niż wtedy i wiem, że będę wracał do tego uniwersum, bo tamtych książek Herberta i później traktujących o świecie Dune, przedstawionym w tej pierwszej części, jest sporo i zrobiła mi ochotę na więcej.
A ja w ogóle myślałam, że jak ty powiedziałeś, ty czytasz to, ja pomyślałam, że czytasz Zbigniewa Herberta i się zdziwiłam.
Zawsze wolałem Różewicza, zawsze wolałem Miłosza.
Tak, ja też. Przepraszam, nie miało w ogóle związku z niczym.
Ale co ty czytasz, Emilia?
Ja czytam teraz Sally Rooney, książkę pod tytułem Rozmowy z przyjaciółmi. Nie czytam jej z własnej woli, bo piszę, przygotowuję tekst o millennial novels. Kiedyś czytałam o normalnych ludzi, których uznałam za jednak czytadło. Ale jak to bywa w życiu, teraz muszę za karę przeczytać wszystkie książki. I tym się właśnie zajmuję. Próbuję wycisnąć, co się da z tych książek.
Ale fajnie, będziemy się potem kłócić w biurze, jak dobrze. Już Emilia przeczyta wszystkie. A ja czytam Marię Halber i Stróżki, ale do tego, co powiedział Waldek, chciałam wrócić, ponieważ niedawno skończyłam Dune. Czytałam ją pierwszy raz, nigdy wcześniej mnie nie zainteresowała, ale pomyślałam, że sobie przed premierą filmu przeczytam pierwszy tom, ale najbardziej mnie interesowała druga księga, żeby się dowiedzieć, co będzie w filmie. I jestem bardzo zaskoczona. Bardzo zaskoczona jestem tym, że jest tak romansowa druga część i że idzie mu tak super gładko wszystko.
Bo to jest zaskakujące, że nagle mamy bohatera, gdzie zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, czy to są jakieś powieści, czy są filmy, seriale, że tam ma napotykać na jakieś przeszkody, a rzeczywiście w tej drugiej części Dune to on już idzie jak po swoje.
A może w ogóle wy nagracie podcast o Dune teraz zamiast o Meghan Nolan? Tak sobie myślę. I to będzie super przed filmem.
Nie zamiast Meghan Nolan, możemy później. Emilia dzisiaj chce się wyjawić, że chce się bardzo.
Proszę wszystkich bagary, słuchaczy.
Okej, to czy mamy problem z Meghan Nolan?
Że nie, tak? Ja ją kocham. Uważam, że ona jest jedną z najważniejszych współczesnych pisarek.
Najważniejszą, ale wyda tylko dwie książki.
I wystarczy, moim zdaniem.
Tak.
To jest dość taka mocna deklaracja, wydaje mi się. Ale okej, mamy agendę na dzisiejsze spotkanie i dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy się jej trzymać. Chcemy być tacy porządni jak Kasia Janusik.
Ja cały czas jednak podczas przygotowywania się zaznaczałam, żebyśmy sobie pozwolili
ale,
na
ale
to,
ja
żeby sobie przerywać.
Ale ja tutaj jestem sekretarzem Bełkotu i sekretarką, powinnam powiedzieć, tak jakoś.
Ale w ogóle sekretarzyni fajne byłoby słowa teraz.
To jestem sekretarzynią Bełkotu w dzisiejszym odcinku i mam tutaj napisane, że zaczyna Emilia, opowiada o autorce i o aktach desperacji.
Tak, no właśnie Megan Nolan pojawiła się w świadomości czytelników w Polsce. Pewnie wcześniej była znana czytelnikom na przykład New York Timesa i Guardiana, ale w Polsce ukazała się jej pierwsza książka Akty desperacji, którą wydało wydawnictwo Filtr również. Autorka urodziła się w 1990 roku, pochodzi z Irlandii, jest pisarką, krytyczką, publicystką, studiowała filmoznawstwo na bardzo prestiżowej uczelni w Dublinie, ale rzuciła studia z powodu panującego na uczelni klasizmu. Przede wszystkim Akty desperacji to jest książka, która została uznana za bardzo intrygujący, ważny debiut, była bardzo szeroko komentowana i nagradzana. To jest książka, oczywiście ja zachęcam, żeby mi przerywać, bo ja się bardzo nieswojo czuję, że tak sobie mówię po prostu. Książka, która opowiada o cierpieniu, miłości, jak sama autorka mówi, do mężczyzny, który w sumie nie zasługuje na tyle uwagi, ile dostaje od głównej bohaterki. Bohaterka nie ma imienia i o tej książce też mówi się jako przykładzie takiej millennial novels, dlatego że ona porusza bardzo aktualne tematy i też widzimy w tym opisie uczuć, no bo to jest książka o zakochaniu, przede wszystkim bardzo dużo współczesnych refleksji już, które temu towarzyszą. Czyli ona przede wszystkim na przykład nie chce robić z siebie ofiary. Sama ma poczucie, że historie o nieszczęśliwej miłości są banalne i już wszyscy je znamy i nikt już nie chce ich słuchać. I chciałaby jednak, żeby opowieść była ciekawa i żeby ona mogła być w niej podmiotką i feministką, a to jest banalne i nudne i sama bohaterka nie zgadza się na historię, którą ją spotyka. No
ona jest w pewnym sensie ofiarą swojej miłości, mimo że bardzo nie chce. Chce być kobietą wyzwoloną i nowoczesną, a trochę zakopuje się w konwenansach tego, w jaki związek się wpakowała i w kim się zakochała. Tutaj możemy dużo mówić o jej wybranku, ale ona też ma inne problemy związane z alkoholizmem, seksoholizmem i tym, jak sobie radzi jako młoda kobieta pod presją też oczekiwań, które ma wobec niej społeczeństwo.
Bardzo myślę, że ważnym wątkiem, ciekawym tej książki jest to, jak bohaterka i osoba zakochana i osoba w ogóle w relacji traci swoją podmiotowość i ma tego świadomość, że widzi, że w pewnym momencie przestaje sama sobie zadawać pytanie, czego chce, tylko patrzy na to, czego chce jej ukochany. Kiedy oglądają razem film, to ona śledzi jego emocje i sama sobie nie zadaje pytania, co ona myśli. I się sama pozbawia jakby namysłu i przez to czuje, że się robi nudna, nieinteresująca dla niego i on przestaje ją kochać. Więc mamy taki bardzo intymny, bardzo ale szczery
potem,
zapis.
Ale potem mamy twist i ona zmienia podejście do niego.
Tak, no ale to może bez spoilerów. Generalnie książka jest wspaniała, bardzo poruszająca, bardzo ją polecam osobom, które jeszcze jej nie czytały. Miałam kiedyś okazję pisać też o niej. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej książce.
I powiedzmy, że nowa książka zupełnie się różni od pierwszej książki.
Tutaj jeszcze dodam, że pierwszą książkę Akty desperacji przełożyła Aga Zano. Te się ukazała w Filtrach, jak już mówiłyście. Z kolei tłumaczką drugiej książki prozatorskiej Megan Nolan jest Katarzyna Makaruk. O tłumaczach i tłumaczkach zawsze staramy się tutaj wspominać. Nie chciałem ci przerywać, Emilia, bo tak ładnie opowiadałaś.
Ale nie zgadzam się.
Nie, totalnie nie. To jest drobiazg, dygresja, więc, ale chciałem o tym wspomnieć. Bo też czytałem te biogramy Megan Nolan i o tym klasizmie jest bardzo dużo w tych notkach na jej temat.
To jest ważny temat jej książki.
To jest ważny temat jej książki, ale jak sobie słuchałem podcastu z jej udziałem, gdzie ona opowiadała i o tych studiach właśnie, to była bardzo prestiżowa uczelnia, gdzie ona chciała studiować filologię angielską, na którą się nie dostała, bo miała po prostu za słabe wyniki ze szkoły średniej i się dostała na filmoznawstwo połączone z językiem francuskim. I ten francuski był tak straszny dla niej, tak kiepsko jej wychodził, że ona z tych studiów bardzo szybko zrezygnowała. Tutaj jest w książce, na przykład w Aktach desperacji, jest bohaterka, którą wyrzucono, tam, że ona zrezygnowała. Zastanawiam się, ile tego takiego, tej biografii, którą my czytamy, którą my poznajemy, ile tam jest prawdy na temat autorów, a ile jest takich historii, ile jest takiego elementu dodanego przez redakcję, przez wydawców, żeby sprawić, że ta autorka jest bardziej społecznie zaangażowana, bardziej efektowna. Bo jednak jak ktoś mówi, nie dostałem się na studia na te, na które chciałam i poszłam na inne, ale okazało się, że język francuski mi w ogóle nie wchodził, no to...
Jest dużo powodów, dla których nie kończymy
super.
Studiów.
Tak.
Tobie chodzi o to, na ile jej biografia jest związana z biografią bohaterki?
Nawet nie tyle, na tyle jak dlaczego wydawca na przykład wybiera tak podkręca, wybiera fakty, a ona otwarcie w rozmowie w podcaście brytyjskim opowiada troszkę inną historię. I tam nie było o tym, że klasizm, tam było po prostu, że ona z francuskim nie dawała sobie rady. To jest pierdoła, tak? Drobiazg, ale jednak zmienia trochę wydźwięk jakby autorki, bo ja to o niej trochę myślałem.
Chwyty marketingowe zawsze dobrze, są dobre smaczki, żeby je wykorzystać.
Tak, z kolei też jak zerkniemy na media społecznościowe, bo to już jest ten moment, kiedy mamy autorkę, którą możemy też podglądać. Jest mniej więcej z tego samego pokolenia, co my.
Młodsza od każdy jest tu siedzący.
Tak, ale jest rok młodsza od Agaty, tak? Więc to raczej można powiedzieć, że różnica wieku jest minimalna. Idzie mi o to, że ona też żyje w mediach społecznościowych, możemy już ją podglądać. I ja się trochę spodziewałem, że to będzie taka zagorzała aktywistka, a tu jest taka w jej mediach społecznościowych taka trochę już gwiazda. Nie chcę może tego słowa użyć, ale nie ma tam autorki stojącej na barykadach z czerwonym transparentem.
Dobra, Baltek, ja nie chcę otwierać tej nitki, bo bym chciała zapytać o to, jak aktywistka ma prowadzić Instagram i codziennie na tym. Ona ma dużo zdjęć z bliskimi i ma bardzo dużo zdjęć z restauracji zawsze na swoim Instagramie.
Tak.
Spędzania czasu wolnego.
Chyba możemy zdradzić takiego newsa, że Emilia przeprowadza wywiad
z
autorką.
Właśnie czekam na odpowiedź na moje pytanie. Wywiad się ukaże w Notatniku Literackim. Ale dzisiaj product placement dużo sprzedajemy. Jeszcze nic nie powiedzieliśmy o książce.
A najgorsze jest to, że mamy tyle product placement w naszym audycji, a kurde, nikt nam jeszcze za to nie płaci.
W ogóle o tych desperacji napisałam do magazynu Vogue.
Gratulacje.
Agata, co u ciebie? Przygotowuję do znaku.
Wróćmy.
Wszystkie w ogóle marki, hasztagi.
Będziesz musiała wszystko poznaczać, a później dodam hashtag brak współpracy.
Ale no właśnie. Dobrze,
okay. Albo z nami się podzieli zyskami.
Nawet nie mamy książek, żeby wam rozdać w tym odcinku.
Ale mamy dobre słowa, Róża. Zwykłe ludzkie ułomności. Książka, akcja książki toczy się na początku lat 90.
I to już jest ta zmiana w stosunku do tego, do poprzedniej powieści, nie?
Tak. Na początku lat 90. przede wszystkim bardzo ważną zmianą jest to, że mamy tutaj intrygę kryminalną. Jak wydawca sam opisuje pod tytułem, czy ta osoba naprawdę zabiła. To oczywiście nie jest, bo to jest mega Nolan, więc to nie jest kryminał. Jest to ważny wątek tej książki.
A mamy trochę śledztwo dziennikarstwo
również, ale no, bohaterka oczywiście skupia się na swoich bohaterach, autorka skupia się na swoich bohaterach.
I znowu jakby taka moja dygresja dotycząca gatunków, zwróciłem uwagę, że na przykład w recenzjach anglojęzycznych tam się pojawia często określenie true crime. W Polsce to true crime kojarzy nam się głównie z podcastami kryminalnymi. W przypadku literatury cały czas się trzymamy tego, że to jest kryminał albo to jest thriller. Oni już tak trochę czerpią właśnie z popularności tego gatunku.
Więc mamy tam morderstwo. Zostaje zamordowana 3-letnia dziewczynka.
O nie, nie wiemy, czy to jest morderstwo. Nie wiemy, czy to jest
śmierć.
To właśnie tutaj...
Tak, przepraszam. 3-letnia dziewczynka
ginie.
Zostaje znaleziona Mija. Martwa na śmietniku. Na osiedlu gdzieś w Londynie. Podejrzana jest 10-letnia Lucy, która jest córką, po prostu jest częścią rodziny głównych bohaterów.
Która nie ma, ta rodzina nie ma dobrej sławy. Tak, powiedzmy, że sąsiedzi nie wypowiadają się najlepiej o nich.
I to jest bardzo ważny wątek, bo głównych bohaterów poznajemy w dużej mierze przez ich sąsiadów i osoby, które mają różne opinie, obserwują ich słyszymy też, że ta książka jest też świetnie napisana i wydaje mi się, że to filmoznawstwo Megan Nolan i tym, że ona zajmuje się kinem, też trochę się odbija w tej książce, bo dostajemy różne historie z różnych też perspektyw w zwykłych ludzkich ułomnościach. Ważną postacią jest też postać Toma. Ja zaraz w ogóle zaburzam chyba chronologię, jak mieliśmy rozmawiać.
Tak, o dziennikarstwie miało być trochę później, ale myślę, że do tego wrócimy.
Dobrze, więc ważnym wątkiem jest też wątek ten, o którym wspomnieliśmy przy biogramie Megan Nolan, czyli klasowy tej książki. Bo główni bohaterowie to są migranci z Irlandii do Londynu.
No ale tutaj jakby trzeba powiedzieć, możemy połączyć trochę wątki irlandzkie z wątkami polskimi, bo jest bardzo ważny powód, dla którego ta rodzina musi się przeprowadzić.
Bardzo młoda bohaterka zachodzi w ciążę w Irlandii.
I mają wciąż nadzieję, że bardzo późno rodzina dowiaduje się ze względów, o których pewnie za chwilę troszkę opowiemy, dowiadują się, że Carmel jest w ciąży i wtedy udaje się im po namyśle wyjechać do Londynu na aborcję, ale okazuje się, że jest za późno. ale postanawiają zacząć od nowa.
I to zaczynanie od nowa, które jest w ogóle takim bardzo literackim i filmowym ważnym motywem, też jest motywem tutaj, taki nieudany początek.
Tak naprawdę książka jest zbudowana w sposób, który bardzo zachęca czytelnika do tego, żeby poznawać dalsze losy, ponieważ mamy trochę dziennikarskie śledztwo i mamy przebłyski artykułów, które pisze Tom, który jest dziennikarzem, który jakby rozpoczyna karierę w gazecie i bardzo chce się wybić. Jest takim, ja bym powiedziała nawet, że jest taką postacią, jest czarnym charakterem tej historii.
Zdecydowanie.
To jest właśnie jeden z ciekawszych tematów poruszanych tutaj przez Megan Nolan, też w ogóle etyki dziennikarskiej i Waldek też więcej czytał na ten temat.
Tutaj w ogóle się, już jesteśmy, rozmawiamy teraz o dziennikarstwie i o Tomie?
Ja nie wiem, ja nie wiem.
Bo ja chciałam jeszcze zapytać.
Ja chciałam powiedzieć, jak jest budowa,
że się bo ja się boję, że mnie niektóre rzeczy umkną, a mnie zastanowiło to, co powiedziałaś o tym, że to jest wspólny wątek z tematami polskimi. I tutaj chodzi wam o tę podróż aborcyjną, tak? Że ona musi opuścić Irlandię katolicką, żeby pozbyć się niechcianej ciąży. Ja tutaj bym dodał jeszcze takie wątki związane z tym, że rzeczywiście to jest ten klasizm, tu jest ta emigracja. Zastanawiałem się cały czas w trakcie książki, i to nie było wprost powiedziane w trakcie lektury, czy czasem ta aborcja i ta konieczność opuszczenia tej Irlandii, początkowo na chwilę, nie była tylko i wyłącznie pretekstem, oni tak naprawdę chcieli stamtąd i tak uciec. I może dla tej rodziny to była taka okazja, żeby zdecydować się na coś, na co wcześniej się nie decydowali z powodów różnych, tak? Może po prostu czasami brakowało motywacji, bo to jednak jest duże przedsięwzięcie, zacząć życie od nowa. I te motywacje związane z tym takim, dlaczego ktoś wybiera
coś
się
zrobił,
do
albo
coś
w zrobił, albo czegoś nie zrobił, to też jest bardzo ważne.
Tak, a tutaj też to nie jest jedna osoba. Gdyby jeden bohater, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie ma problemu z tym, żeby przenieść się do innego miasta zazwyczaj, ale kiedy już jesteśmy kilkupokoleniową rodziną, to nagle staje się dosyć skomplikowane i oni się na to decydują.
Ale oni się też decydują dlatego, że jednak wątek, motyw tego, żeby zmienić wszystko i zacząć od nowa, wydaje mi się, że jednak jest w tej rodzinie dość ważny. I oni jednak spróbowali, tak samo jak spróbował również jej brat, który jest alkoholikiem, dlatego żeby zacząć od nowa po prostu.
No i tu dochodzimy do takiej kumulacji, że dla mnie na przykład, jak sobie tak o tym myślałem, to bardzo to musiało być takie skumulacja nieszczęść, że oni wszyscy nagle podjęli taką decyzję, że oni wszyscy na to przystali. Bo nie przynosisz rodziny, kiedy jedna z bohaterek ma problem.
Ale ważne jest też to, że tak naprawdę nikogo z nich nic nie trzyma tam na miejscu. Czyli oni z jednej strony po prostu nie udało im się nic zbudować w miejscu, w którym byli. Mogą je porzucić.
Ale jednak zauważcie, że w tym całym nieszczęściu, które spotyka tą bardzo młodą dziewczynę, ona jednak ma to wsparcie rodziny. Nie jest tam, znaczy próbują na niej wymusić mniej lub bardziej, żeby się dowiedzieć, kto jest ojcem, ale jednak jest to pokazane w taki sposób, że oni wszyscy są za nią. Oni jednak mają pewien może problem z tym, żeby zmienić kraj i się przeprowadzić, ale jednak wszyscy to dla niej robią.
To mi się też klasowe wydaje, że ludzie, którzy są w ogóle wykluczeni trochę ze społeczeństwa i są tak jakby na jego obrzeżach, wiedzą, że tak naprawdę mogą tylko na siebie liczyć.
I nawet Richie, który z ojcem ma relacje bardzo trudne, to jednak mimo wszystko nie próbuje zerwać, bo mógłby wyjechać w inne miejsce.
Ale to by wymagało od niego jakiejś aktywności.
Też. No tak, on podąża trochę.
Ważny wątek w tej książce, że cały czas możemy się zastanawiać, dlaczego ci bohaterowie są też bierni, nie? Na przykład właśnie Richie, brat alkoholik, cały czas w swoim życiu czeka na to, że coś się wydarzy. Właściwie tak jakby nie miał świadomości, że jego życie zależy od niego. I też wydaje mi się, że to jest klasowe, nie? Że może tak naprawdę nam się też wydaje, że coś od nas zależy.
Ale dlaczego myślisz, że to jest klasowe?
No bo wydaje mi się, że niektórym ludziom po prostu jest bardzo trudno
zrobić
coś samemu, nie?
Okej, ale to myślisz, że to jest zależne od klasy?
Tak, bo na przykład mi się może wydawać, że ja na przykład osiągnęłam wszystko sama, ale muszę pamiętać o tym, że mogłam iść na studia, dlatego że babcia dawała mi pieniądze na mieszkanie. A jakby mi nie dawała, to nie mogłabym iść na te studia. Więc co ja bym mogła zrobić na przykład w Nidzicy? Iść do sklepu, pracować? Jakby kurczy się ta opcja możliwości, nie?
No można pracować w tygodniu i studiować zaocznie.
No tak, tak. No to jest taka neoliberalna już, że wszystko generalnie można, ale ja myślę, że niektórzy mają trudniej, a niektórzy łatwiej. I o tym jest też ta książka.
Zastanawiam się teraz nad tym, czy to, co ta twoja teoria, Emilia, czy ona dowodzi tego, że osoby z niższych sfer społecznych są też bardziej bierne, ale też mają mniejszą sprawczość,
no,
tak?
Związaną to jest chyba dosyć zbadane dobrze.
A jednocześnie, nie? Są skazane też na to, że o ich losie decydują inne czynniki zewnętrzne, a osoby z wyższych sfer społecznych mają więcej możliwości nie tylko związanych z finansami, ale też takiego samodecydowania.
Bo mogą sobie, nie wiem, rzucić pracę, bo wiedzą, że mają oszczędności i
na którymś etapie, ale jeżeli jesteś nastolatkiem, wydaje mi się, że nieważne, czy twoi rodzice są milionerami, czy nie, ty jesteś uzależniony od nich. Jeżeli ten rodzic milioner ci odetnie wszystkie dochody twoje, bez niego, na którymś etapie swojego życia, tym nastoletnim, jesteś uzależniony.
No tak, ale nawet jak ci odetnie dofinansowanie, jakieś pieniądze i tak dalej, to wysłał cię wcześniej pewnie do dobrej szkoły.
Ale chyba, że jesteś w połowie tej szkoły, nie? Ja mówię, jesteś 14-latką i co wtedy?
Nie? No nie wiem, do takich sytuacji to wydaje mi się,
Wiadomo, jasne. Tu trochę zbaczamy i niepotrzebnie będziemy jakieś nowe wątki otwierać.
Ale mamy Carmel i Richiego, którzy każdy z nich jakby liczy, że wydarzy się coś, co zmieni ich życie, ale to się nie wydarza. Ani u jednego, ani u drugiego.
Czekają bardzo biernie.
Czekają biernie i tak naprawdę, no chyba, może nie sprzedamy tutaj zbyt dużo, że oboje są nieszczęśliwi.
To jest oczywiste, ale jakie emocje u was ta ich postawa wywołuje? Ona sympatię, w sensie solidaryzujecie się z nimi, jest im was żal, czy wręcz irytację i trochę się złościcie, że oni marudzą, że oni są nieszczęśliwi, ale nic z tym nie robią.
Ja miałam jeszcze inny problem, bo nawet nie myślałam do końca o nich, tylko myślałam o tej Lucy, o dziewczynce, która została oskarżona o morderstwo, bo tak jakby wokół tego się toczy akcja książki i tak poznajemy innych bohaterów, o której tak naprawdę bardzo niewiele wiemy. Dowiadujemy się o niej z relacji trochę rodziny, ale bardzo dużo relacji mamy nauczycielki, mamy historię od sąsiadów i tak naprawdę nie wiemy do końca, co ona czuje. Ona jest trochę porzucona i nie wiemy, co się wydarzyło. Nie wiemy, jak ona to znosi. Jest w sytuacji, kiedy trochę jest nawet szczęśliwa, że nie musi być w domu. I dopiero na sam koniec, nie będziemy tutaj przedstawiać zbyt dużo z fabuły, dopiero pod sam koniec autorka oddaje jej głos.
Ale ja ja to widziałem w ten sposób, to o czym Emilia mówiła, jak bardzo chwaliła Megan Nolan za jej umiejętność prowadzenia narracji, to taką świadomość składania tych klocków fabularnych. Gdybyśmy my Lucy poznali wcześniej, gdybyśmy my się dowiedzieli, co z Lucy się dzieje, ta książka by nie była tą książką, ta konstrukcja thrillera i tej zagadki by się nam posypała. I my nie mogliśmy.
Ja nie mówię, że to jest zły zabieg, to jest bardzo ciekawy zabieg właśnie.
To jest bardzo gatunkowy zabieg.
Mi się wydaje, że to też jest jakoś umiejscowione trochę w historii, bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na początku lat 90. nikt tak aż tak nie upodmiotowiał dzieci. W sensie, że to było normalne, że dzieci, o dzieciach wypowiadają się rodzice. Wiesz o dziecku tyle, ile wiesz od jego matki, babci, sąsiada i wydaje mi się, że po prostu nikt się, zresztą przede wszystkim też jakby to jest ważny wątek w tej książce, że matka w ogóle jakby odrzuca to dziecko.
Ale bardzo rzadko jest tak, żeby o dziecku wszyscy wypowiadali się tak bardzo negatywnie. Bo to, że Lucy była nielubiana przez sąsiadów, jakby rzutuje na całej sytuacji. Gdyby ona była lubianym dzieckiem, to nikt by ją nie posądził.
I mamy tu właśnie rodzinę, wokół której jest bardzo dużo jakichś plotek, nad nią wisi jakiś fatum, o którym wiedzą sąsiedzi. Możliwe, że wynika to z tego, że są po prostu Irlandczykami. To też, te wątki jakby historyczno-społeczne też są, bo tam się pojawia co jakiś czas Ira.
I
ona
właśnie,
się pojawia w bardzo ciekawych kontekstach, że dzieci bawią się w zabawę, która się nazywa Ira, która jest pełna przemocy. I ten wątek właśnie polityczny, napięć między Anglią a Irlandią, on jest bardzo ważny też w tej książce, ale pojawia się bardzo w tle i w strzępach, że tak powiem.
To jest ten czas, kiedy Anglia jeszcze żyła wspomnieniami z premierostwa Margaret Thatcher. To jest początek lat 90., nie pamiętam, kiedy ona przestała być premierką Wielkiej Brytanii. W Belfaście ginęli ludzie po obu stronach, także angielscy żołnierze wysyłani, więc ci Irlandczycy byli już, oni byli nie tylko tymi obcymi, oni byli tymi obcymi i złymi.
Oni byli terrorystami.
Tak, byli terrorystami, byli tymi, którzy nam tutaj, no, zabijają
czyli
naszych.
Czyli jeśli ktoś zabił angielską dziewczynkę, to najprawdopodobniej zrobiła to irlandzka dziewczynka.
I tu mamy do czynienia z takim jeszcze medialnym linczem w pewien sposób, bo my to możemy oglądać na jakichś rozmaitych programach interwencyjnych, gdzie, pamiętam, sprawa dla reportera, gdzie ten tłum ludzi się z lokalnej, z małej miejscowości zbierał. I to trochę się dzieje w tej dzielnicy,
tam
na tej ulicy Londynu.
Tam są takie obrazki właśnie, jak oni się spotykają, jest czuwanie i czekanie. pytanie na to, czy, bo najpierw ona zaginęła, najpierw ją poszukują jej.
I dla mnie było to zaskakujące, jak się słuchałem, czytałem kiedyś w różnych materiałach o tym, jakie w Anglii są tradycje na temat, jak wygląda życie na ulicach. I na przykład na tych ulicach są różne święta patronów tych ulic, oni organizują sobie pikniki, stoły wystawiają i jedzą. I w ten sam sposób nagle te ulice wielkiego Londynu, jednej z największych metropolii na świecie i w Europie na pewno, jak im blisko było, jak temu Londynowi było blisko, blisko jest chociażby naszej prowincji polskiej, którą właśnie znamy ze sprawy dla reportera.
Jak wyjedziesz po prostu na jakieś dzielnice, parę stacji metrem, to też nie jest to wielkie
miasto.
Tak,
oczywiście. Ja właśnie o tym mówię. Ja właśnie o tym mówię,
że... Szeregowe domki, gdzie wszyscy się na pewno znają i jest to już raczej klimat takiego małego miasta.
Ale tutaj też dość mocno możemy sobie przypomnieć Douglasa Stewarta i sytuację w Szkocji, gdzie też zobaczyliśmy trochę sytuację socjalną młodych ludzi.
I tam też była ta rywalizacja. Tam byli katolicy kontra protestanci, prawda?
Tak.
A tutaj mamy Anglicy i ci pozostali Brytyjczycy. Można by było trochę to tak do tego sprowadzić. I sprawy socjalne. Okej, to może jest ten moment, kiedy o tej kwestii dziennikarskiej tutaj powiemy. Bo tutaj mamy Toma, który jest dziennikarzem i tutaj sobie zapisałem, bo mi wylatuje zawsze Daily Herald, takiej gazety. To są też lata 90. Na to musimy zwrócić uwagę, bo nie możemy przykładać obecnej miary. Gazeta bardzo dużo znaczyła i to, co gazety wyznaczały wówczas trendy, gazety decydowały o tym i serwisy po prostu telewizyjne, o czym się mówi.
On się takim królem życia też czuje, nie? Że on obserwuje ludzi, to się czuje od nich lepszy.
Jak on idzie do pracy, tak, idzie tam przez most i nagle...
On czuje ogromną misję w swojej pracy i bardzo mu zależy na tym, żeby się wybić dzięki tej pracy,
tak,
i dzięki niej czuje się ważny.
Ale ja bym nawet nie używał słowa misja, bo słowo misja mi się kojarzy tak pozytywnie. On uważa, że może mieć sprawczość, on uważa, że może mieć pewnego władzę, decydować o losie innych i być popularnym. I on jest, i to jest chyba dla mnie najgorszy rodzaj dziennikarza, kiedy ktoś zostaje dziennikarzem, a tak naprawdę chce być showmanem, chce być celebrytą, chce być gwiazdą popkultury. I on trochę chciał tej sławy, a został dziennikarzem, gdzie ta misja powinna być na pierwszym
miejscu. On chce sławy, ale przede wszystkim on chce uznania swojego szefa.
Oczywiście, że tak. To jest jeszcze ta hierarchia korporacyjna.
To jest taki wątek, który jest ciekawy, trochę marginalny,
homoerotyczny
ale homoerotyczny. Bardzo, bardzo mu zależy na tym, żeby zrobić wrażenie i to jest chyba dla niego nawet ważniejsze niż sam sukces, tylko to, żeby był poklepany po
plecach. I ze sprawą Toma, który rozmawia z mieszkańcami, sąsiadami i rodziną, poznajemy tych bohaterów. I Megan Nolan po prostu każdej z tych postaci poświęca osobny jakby rozdział.
Bo oni zostają, i to też jest sytuacja niesamowita, za pieniądze z redakcji, za pieniądze tego Toma, zostają przeniesieni do hotelu.
Odseparowani od społeczności, tak. To też jest ważne, bo tam już są nastroje takie, w których oni nie są po prostu bezpieczni.
Tu groził mi lincz, więc to można też wytłumaczyć, to można jakoś usprawiedliwić, że tam im fizycznie po prostu niebezpieczeństwo groziło, ale nagle w tym hotelu się znajdują, mają dostarczone używki, nie dbają... Inaczej, może nam się wydaje, w dzisiejszych czasach, jeżeli mamy ofiary, mamy wydarzenie, to wydawałoby się, że kto tam się pojawi? Psycholog się pojawi, terapeuta, będzie tego rodzaju wsparcie.
To nie te lata.
To nie te lata.
Mamy tutaj rok 90.
Dziennikarza, który wie o słabości alkoholowej
rodziny
tych
Greenów.
Bohaterów, rodziny Greenów, więc po prostu będzie ich trzymał w hotelu, upijał i liczył na to, że mu coś powiedzą.
Że wtedy im się rozwiążą języki.
Tak.
I gromadził materiał. I kiedy ja to czytałem, to sobie pomyślałem, no nie, tutaj przeszarżowała Megan Nolan. Tutaj już trochę za bardzo pojechała. Dużo słyszałem na temat brytyjskich tabloidów, gazet codziennych, brukowców, jakkolwiek by je nazywać. I że to zawsze było dosyć złe medium i wyznaczało te wszystkie złe wzorce, które widzimy w dziennikarstwie. Ale co się okazuje? Słucham wywiadu z Megan Nolan i okazuje się, że ona to wzięła z książek reporterskich. I rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, gdzie redakcja właśnie rodzinę irlandzką, która była oskarżona o popełnienie zbrodni, zamknęła w hotelu. No zamknęła to może źle, bo oni się na to zgodzili. I tam dostarczali im alkohol i robili z nimi wywiady, gromadzili materiał dziennikarski po to, żeby on był jak najbardziej taki wow podkręcony.
Spójrzmy, że to jest sytuacja rodziny, która jest w bardzo trudnej sytuacji, bo jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, jest w trudnej sytuacji społecznej. Psychicznej. Nie ma co ze sobą zrobić i tak naprawdę ta redakcja mimo wszystko jest jakby jedyną instytucją, która wyciąga do nich rękę. Policja nie pomaga. Mimo, że wiedzą, że może spotkać ich lincz. I mimo, że nie ma do końca dowodów, znaczy w ogóle nie ma dowodów na to, że Lucy jest winna. Nie ma żadnej ochrony dla nich.
Okej, ale jak mamy... To nie jest wesoła książka. To jest książka smutna. Ja bym chciał się zapytać, Emilia.
Mnie konkretnie?
Tak, ciebie. Bo ty rzuciłaś bardzo mocny taki statement na początku.
Nie pamiętam.
Że to jest jedna z najważniejszych dla ciebie pisarek. I my tutaj streściliśmy trochę, o co w tej książce idzie, ale może z tego nie wynikać, co czyni tę literaturę tak wyjątkową i wbitną. Bo trochę to wszystko, o czym tutaj mówimy, to znajdziemy u innych pisarek, pisarzy. Przytaczaliśmy tu Douglasa Stewarta, można było parę jeszcze nazwisk wymienić. Co wyróżnia Megan Nolan na tle pisarek?
Agata, chcesz odpowiedzieć na moje pytanie?
Okay. O, to ja odpowiem. Bo tak jak Douglas Stewart napisał dwie książki, które się nam bardzo podobały, to jednak były bardzo do siebie podobne. A Megan Nolan napisała Akty desperacji i Zwykłe ludzkie ułomności, które są bardzo różne. I myślę, że nie jest łatwo zrobić dwie bardzo dobre książki, które są tak do siebie niepodobne i tak inaczej pokazują zupełnie problemy społeczne, które jednak mogą być bliskie podobnej grupie odbiorców, ale tak naprawdę są napisane w zupełnie inny sposób. To jest niesamowite. Ja dlatego uważam, chylę czoła przed Megan Nolan i czekam na trzecią książkę.
Znowu powołując się na jej wywiad, ona musiała odchorować pierwszą książkę. Ona nie chciała pisać za pierwsza książka. Ja jej nie czytałem, ale z jej opowieści była zbyt autobiograficzna. Ją bardzo dużo kosztowała. Kosztowała ją dużo relacji międzyludzkich i stwierdziła, że drugą książkę, którą będzie przygotować, oprze o historie niezwiązane z nią. Chociaż jak o tym, co wy mówicie, o czym były Akty desperacji, to tutaj też widzimy te wątki wspólne, momenty, historie. Znowu nie znam bohaterki Aktów desperacji, ale do Carmel ona, wydaje mi się, że tam coś podobnego jest. I to jest chyba to, że autor, autorka od pewnych rzeczy nigdy nie ucieknie.
A może Emilia by chciała odpowiedzieć na pytanie, które się wpakowało?
Myślę sobie tak. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie w tej współczesnej literaturze ciężko jest znaleźć inną autorkę, autora, to już w ogóle nie mówię nawet, który z taką empatią podchodzi do swoich bohaterów.
O, to jest kolejna rzecz. Słowo empatia wszędzie się pojawia, gdzie się pisze o Megan Nolan.
Jesteś w stanie naprawdę zrozumieć jako czytelnik. Ja już nie mówię nawet o literackiej stronie tych książek, bo one są też po prostu świetnym językiem napisane. Ale jesteś w stanie zrozumieć, ja wydaje mi się, że rozumiałam, najbardziej nieoczywiste, zaskakujące, może złe wybory bohaterów. Że ona naprawdę, wydaje mi się, że oprócz tego, że podaje nam dobrą literaturę, to też otwiera nam głowę na to, że ludzie mogą mieć bardzo różne motywy, które jest bardzo ciężko zrozumieć na pierwszy rzut oka.
Ale też tak łopatologicznie nam tłumaczy. Musi przytaczać całą historię ojca Carmen do tej pierwszej żony i wszystko nam tłumaczy tak naprawdę, jakbyśmy się trochę nie mogli domyślić. Mamy
wydaje mi się, że nie
tacy.
Możemy się domyślić właśnie. Ale podam jeszcze dwa takie przykłady. Jest w tej książce taka krótka historia nauczycielki, która jest postacią, która pojawia się tylko na chwilę. I nawet ta nauczycielka ma w sobie coś, co skrywa się w niej. Jakby ona pokazuje, że w każdym z nas jakby są niezbadane korytarze, że to zacytuję Roberta Rybickiego. Czyli tam jest na przykład historia siostry z niepełnosprawnością i jedna scena z jej życia, która możliwe, że zaważyła na jej przyszłości. Jak ona widzi swoją siostrę leżącą w łóżku i jej powykręcane chore ciało i płaczącą tą siostrę. I to jest tak mocna scena, która nie ma potem rozwinięcia w fabule, ale wiemy jako czytelnicy, że ona mogła zmienić całe życie tej nauczycielki. Coś, jakiś taki, Megan Nolan umie opisać jakiś jeden moment, który mógłby się wydawać mało istotny fabularnie, ale jest tak poruszający dla swoich bohaterów i sami pewnie mamy takie historie w swoim życiu, że zmienia wszystko. Bardzo mi się podoba też, rozmawialiśmy o tym z Agatą w momencie, kiedy czytałyśmy tę książkę, że mamy postać Richiego, który już tutaj się dzisiaj pojawia w tej rozmowie, który jest alkoholikiem. I on jest też oczywiście opisany w bardzo ciekawy i też empatyczny sposób.
Jest wujkiem Lucy i bratem Carmen.
Bratem, tak. No i on, jak słuchamy jego wywodu, to wierzymy mu i wchodzimy w jego historię i jakoś tak pochylamy się trochę nad nim. A potem Megan Nolan robi twist, bo dostajemy komentarz, bo on opowiadał to wszystko Tomowi i widzimy nagle Richiego z perspektywy Toma, że jak, i pada takie zdanie, jak każdy alkoholik użalał się nad sobą. I myślisz sobie, no tak, przecież znamy to w ogóle z monologów alkoholowych, że pojawiają się wielkie słowa jak samotność, jestem taki samotny, nieszczęśliwy i myślisz sobie, okej, wszyscy jesteśmy, ale alkoholicy mają to do siebie, że uważają, że to da im powód do picia. I jakby ona w tej książce robi niesamowite w ogóle ogóle zabieg literacki, którego ja nie widziałam wcześniej. Oddawania głosu bohaterowi, a potem jakby patrzenia na niego z boku. To mi się wydaje
tak
w ogóle genialne.
Współodczuwamy z Richiem, a potem on zostaje sprowadzony do takiej persony, której może nie warto było słuchać.
Ale no i właśnie
ale
to
dostaje ten głos.
Tak, i zależy od nas jakby, po której stronie. Właśnie, to jest super moim zdaniem u niej, że ona jakby cały czas stawia nas w takiej pozycji, że możemy ocenić tych bohaterów, możemy się od tego powstrzymać. Jakby ja się czuję zawsze częścią tej historii, nie? Wierzę w tych, ci bohaterowie przestają być dla mnie postaciami literackimi, tylko wierzę, oni są tak skonstruowani, że przez swoją złożoność stają się prawdziwymi ludźmi dla mnie, nie?
Bo tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, no bo przed podcastem zawsze, w ogóle zawsze, codziennie, zamiast pracować, rozmawiamy o książkach.
Gadamy
tak.
Zawsze codziennie 8 godzin.
Więc tak jak rozmawialiśmy dzisiaj o Dune, gdzie te postaci są czarno-białe. I tak naprawdę nie mamy tam odcieni szarości. Wszyscy są albo dobrzy, albo źli. To u Megan Nolan te postacie są wielowymiarowe. Tam oni wszyscy mają podwójne dno i każdemu możemy się doszukać tych cech, że możemy kibicować, a możemy tak naprawdę potępić postać i stwierdzić, że tak się nie powinno robić i ich oceniać. Ale daje nam to duże pole do popisu.
Mi się wydaje, że ona też ma taką umiejętność bez patosu opisywania różnych takich społecznych kuluarów zachowań. Czyli na przykład bardzo lekko jest opowiedziana historia jakiejś imprezy, gdzie ktoś kogoś rzucił psem. Nie wiem, czy pamiętacie ten motyw. I to jest bardzo brutalna scena, ale ci bohaterowie opowiadają o niej śmiejąc się. I rzeczywiście wydaje mi się, że ona jakoś tak... Czy ja odpowiedziałam na twoje pytanie? Dobrze uzasadniłam? Genialnie. Mega nula.
Zapomniałam pytanie.
6/10. Chyba nie ma dobrej ani złej odpowiedzi na takie pytanie. Po prostu zastanawia, tak? Jestem po lekturze, nie czytałem aktów desperacji i to, co ty powiedziałaś na samym początku, było bardzo, bardzo mocne. Nigdy w ogóle nie wiem. To jest fajne, że jesteś świeżo po lekturze i już masz tak dobrze, mocną opinię na temat tej książki i temat tej autorki. U mnie zawsze to jednak musi tak długo poleżeć i z dużym opóźnieniem przychodzi taka refleksja, że to jest książka, która jest tak ważna dla mnie.
Myślę, że od kiedy ta książka się ukazała, zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam oczywiście.
21? 20. Emilia zerka na stronę redakcyjną.
Nie mam czytać, więc to trochę zajmie. 2022. Nie aż tak dawno, ale...
Tak, to jest chwilę temu.
Ale ja od tego 2022 roku rzeczywiście cały czas mówię o tej książce wszystkim. Że jak z kogoś spotykam, to polecam tę książkę właśnie ludziom.
A o zwykłych ludzkich ułomnościach też będziesz tak mówić?
Teraz już mówię po prostu o Megan Nolan w ogóle. Mhm.
Zastanawiam się właśnie, jak to jest, kiedy masz się tak duże oczekiwania wobec autorki.
Tak, ta książka mi się bardzo też podobała i czułam się utwierdzona w mojej opinii, że jest to bardzo ważna autorka.
Boże, pamiętam taki cudowny moment, kiedy Emilia się dowiedziała, że będzie przeprowadzać wywiad z Megan Nolan i była taka ekstra szczęśliwa. Było tak. Fajnie.
Ale później się
okazało. Teraz czekamy z cierpliwością na efekt.
Coś chciałem jeszcze dodać odnośnie Megan Nolan, coś zapytać, ale teraz mi to wyleciało z głowy. Jak myślicie, czy przed Megan Nolan jakaś taka gigantyczna teraz kariera? I bo rzeczywiście jak sobie zerkałem w media zachodnie, to ona pisze do New York Timesa, pisze do Guardiana, pisze do jakiegoś takiego bardzo lewicującego pisma brytyjskiego, ale jest w tych takich mediach mainstreamowych, jeżeli chodzi o literaturę. Tam się pojawia jej proza, tam się pojawiają jej teksty krytyczne, zaczyna gościć w podcastach. Trochę takie rzeczy dzieją się po raz pierwszy, kiedy autorzy z jej pokolenia, autorki z jej pokolenia, oni nieco przecierają szlaki, kiedy nie są już tylko tymi pisarzami, mają możliwość, żeby stać się takimi gwiazdami trochę szerszego kalibru, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale już nie tylko dla literatury, tak? Ona ma te wszystkie predyspozycje, te opowieści, które też historia, którą ona snuje, mi się wydaje, że ona by się świetnie sprawdziła w pisaniu scenariuszy. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jakiej kariera będzie się teraz toczyć. Mówiliśmy o tych studiach filmowych, których nie skończyła, ale tam jakaś podstawa jest.
Agata w kolejce, puka ci w plecy już gwiazdką.
Ja już na początku, jak zacząłeś pytać, to chciałam coś powiedzieć, ale zdążyłam zapomnieć. To było takie długie pytanie.
W sumie to nie było tylko pytania, ja ale też stwierdzenie. Dobrze.
No ona jest tak na jednym tchem chyba łączona razem z Sally Rooney, Eleną Ferrante i takimi kobietami młodszego pokolenia. Znaczy Ferrante nie wiemy, jakiego jest pokolenia.
Ja w ogóle też... uważam, że to jest w ogóle zupełnie innego kalibru literatura niż Sally Rooney. Nie? Będę to podkreślać.
Wy się tutaj chyba pokłócicie w którymś
pokłócimy
momencie.
Się, no.
Ale co, myślicie, że Megan Nolan to za chwilę będą Bookery, będą Noble i tego rodzaju nagrody?
Ja w ogóle nigdy nie myślę o tych nagrodach, tylko myślę sobie, jakie świetne książki.
Albo czy ona będzie tak często wydawać? Bo to też prowadzić z nią rozmowy, jesteś w trakcie konwersacji z autorką. Czy to ciebie w ogóle interesuje jako osobę pytającą?
Nie.
Jak często nam... Czy oczekujecie, bo te książki się ukazały szybko, ale wiemy, że to są jej pierwsza, druga książka, możliwe, że już te pomysły gdzieś tam miała.
Ja bardzo cierpliwie czekam na następną, dopiero się ukazała ta, więc myślę, że jest jeszcze sporo się wydarzy. Znaczy nie wiem, kiedy ona się ukazała w Anglii, bo w ogóle Megan Nolan mieszka w Londynie.
Tak, przeprowadziła się, tak jak bohaterowej literatury. To są jakieś, szybko się ukazywały te książki. Te polskie wydania są chyba rok po brytyjskich bodajże.
Ale wiemy, że to chyba nie jest dobrze dla początkującego pisarza, żeby tak szybko wypuszczać.
Ja jestem taka czytelniczka taka, że czekam cierpliwie i nie mam oczekiwań, że co chwilę będzie się pojawiać książka. Nawet jakby nie napisała nic po tych aktach desperacji, to byłabym szczęśliwa, że napisała tę jedną książkę.
My tak naprawdę przeczytaliśmy tą książkę dużo wcześniej, potem nie udało się nam nagrać podcastu i dzisiaj już byliśmy tacy, że o Boże, Boże, tak dawno czytaliśmy tą książkę.
Nerwowo godzinę przed nagrywaniem przypominaliśmy sobie, to znaczy wy bardziej przypominałyście sobie, co w tej książce się działo.
Po przeczytaniu jednak budziła w nas bardzo dużo emocji, potem musiałyśmy sobie przypomnieć, co tak naprawdę się działo, bo to był fajny czas, taki, że dużo, dużo rozmawialiśmy o tym, co przeczytaliśmy.
To jeszcze na koniec dodam ode mnie, że dla mnie największym zaskoczeniem i na plus było to, że Megan Nolan po tych waszych opowieściach na temat aktów desperacji, ja dostaję tu książkę, nie czytam jej debiutu i okazuje się, że mam tu do czynienia z autorką, która jest przesprawna językowo, fabularnie i serwuje nam powieść gatunkową, która jednocześnie nie jest powieścią gatunkową, bo przez to jak ona jest wybitną pisarką, jak ważne tematy porusza i to, o tej empatii, o której Emilia tak ładnie opadałaś, to wszystko wynosi tę literaturę na jeszcze wyższy poziom. I byłem bardzo, bardzo tak fajnie zaskoczony. Nawet to, że czytałem na telefonie całą książkę, nie sprawiło, że mi się nie podobała.
Ja chciałam powiedzieć, że polecam ją wszystkim, ponieważ jest świetnie napisana, jest zaskakująca, jest w pewnym momencie twist, zmieniamy nie tylko miejsce akcji, ale też jakby postrzeganie bohaterów. I myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że nie jest to powieść radosna, to jednak daje nadzieję.
Ale właśnie chciałam dokładnie to powiedzieć, że ona jednak daje nadzieję i swoim bohaterom, i czytelnikom, i jest to dla mnie takie zaskoczenie jako dla czytelniczki osoby, powiedziałabym, czytając to. Jest bardzo fajne zdanie, które się pojawia cały czas w tej książce, czyli że główna bohaterka mówi, że chciałaby, że powtarza sobie taką mantrę, że jestem dobrym człowiekiem i inni ludzie też tak myślą. I to wydaje mi się jakimś takim głęboko humanistycznym przesłaniem tej książki, że jakby wszyscy ludzie, niezależnie od tego, co robią, chcieliby tak o sobie i o innych myśleć.
Mi się trochę zakończenie zdawało trącić, miało elementy horroru. Taki suspens na koniec i...
No, ja ale czytałam jedną książkę.
Jak ja bym to powiedział, to o co mi chodzi, to by zdradzamy całą fabułę.
Powiesz nam potem.
Ale chodzi o emocje, które na koniec zostały sprzedane.
Wysłałaś mu inną wersję?
Ja nie wiem.
Miało zupełnie inne zakończenie.
Napisałam sama książkę.
Może inną książkę.
Dziękujemy za dzisiaj.
Dzięki.
Dziękujemy.